Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek, jestem neurologopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Pokój i dobro. Witam Państwa w środowy wieczór w studiu Radia Ain Karim na audycji Szlachetne Zdrowie, w której tematem dzisiaj będzie dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia, które należą do grupy tak zwanych specyficznych trudności w uczeniu się. Słowo dysgrafia oznacza w dosłownym tłumaczeniu nie pisze. I taką najprostszą definicją tego terminu jest po prostu brzydkie pismo, które trudno rozszyfrować nawet samemu autorowi. Często pismo takiej osoby dotkniętej dysgrafią określane jest mianem pisania kurapasurem. Dysgrafia jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów dzieci w szkole obok dysleksji i dysortografii. Uczeń z dysgrafią nie ma kłopotów z napisaniem pojedynczych liter. Trudności pojawiają się w momencie, kiedy trzeba te litery ze sobą połączyć. Dysgrafik pisze w sposób skomplikowany. Litery mogą być stawiane w złej kolejności, w złym kierunku lub nakładają się na siebie. Bywają one też nachylone czy małokształtne. Dzieci, które przejawiają trudności ruchowe, mają kłopot właśnie z łączeniem liter w ciągłej linii. Zaś te, które mają trudności w percepcji wzrokowej, często nakładają litery na siebie lub stawiają je w zbyt dużych odstępach. Warto tutaj podkreślić, że te trudności nie wynikają z wady wzroku, bo jeżeli te trudności by wynikały z wady wzroku, nie mówilibyśmy wtedy o dysgrafii. Jeżeli chodzi tutaj o dysgrafię, to tu polega na tym, że są to nieprawidłowości na drodze sygnału oko-mózg. I wśród przyczyn takiej dysgrafii mogą znaleźć się również pewne anomalie w pracy dłoni, tak jak tonus mięśniowy, czyli na przykład zbyt mocne napięcie mięśni, szczególnie w przypadku palców i nadgarstka, mogą to być też utrwalone, takie nieprawidłowe nawyki piśmiennicze, jak niewłaściwy chwyt pisarski. Doświadczony nauczyciel bez trudu zauważy objawy dysgrafii u ucznia. Diagnoza rozpoczyna się u pedagoga szkolnego, a następnie dziecko jest skierowane do poradni psychologiczno-pedagogicznej na dalszą diagnozę. I tutaj podczas trwania tej diagnozy może być potrzebna wizyta u lekarza, która ma na celu wykluczenie właśnie niedowładów, porażeń czy wady wzroku. Tak jak już wspomniałam, dysgrafię przede wszystkim charakteryzuje nieczytelny styl pisma, który wiąże się oczywiście z zapisywaniem liter. Ale co nas, rodziców, powinno zaniepokoić właśnie w zapisie? Przede wszystkim, kiedy u naszego dziecka widzimy nieprecyzyjne, odtworzone litery. Albo nazbyt pochylone od pionu, różniące się wielkością w zakresie jednego słowa. I nie tylko, bo będziemy tutaj w jednym słowie mieć napisane na przykład, będą tutaj litery pisane, ale będą też i litery drukowane. Nieraz ta linia jest taka bardzo drżąca, taka pofalowana. Będzie tutaj brak znaków diakrytycznych i także znaków interpunkcyjnych. Często to pismo nie mieści się w liniaturze. Jeżeli chodzi o ćwiczenia takiego dziecka, które ma dysgrafię, to trzeba pamiętać, że dziecko z dysgrafią bardzo szybko się męczy. Dlatego należy mieć na uwadze to, że prowadzone ćwiczenia nie powinny trwać za długo. I przepisywanie tekstów również nie będzie dobrym ćwiczeniem, ponieważ dziecko jeszcze będzie bardziej się męczyło i zniechęcało do pisania. Ale jeżeli chcemy zachęcić dziecko do napisania czegoś, to bardziej będzie tutaj adekwatne to, żebyśmy na przykład poprosili go, żeby napisał list do kolegi, na przykład z wakacji, albo jakąś wakacyjną pocztówkę. Krótka, niech to będzie krótka forma, ale dziecko będzie tutaj mogło wykazać się inwencją twórczą, a nie takim suchym przepisywaniem tekstu, które tak naprawdę nic nie wniesie. Zapraszam Państwa na muzyczną przerwę, po której poruszę zagadnienie dysortografii.
Pod niebem gwiazd żyjemy, a każdy sam.
Witam Państwa po przerwie. Najważniejszym objawem dysortografii u dziecka jest nagminne popełnianie błędów ortograficznych. I dziecko robi je pomimo tego, że doskonale zna zasady ortografii. I oprócz błędów ortograficznych, dzieci robią błędy także w przypisowni słów, które inaczej się wymawia, a inaczej się pisze. Dzieci z dysortografią rozwijają się prawidłowo i jakby osiągają wiele sukcesów w szkole. Nauka nie sprawia im praktycznie w ogóle problemu i tylko tutaj największe trudności mają właśnie z pisownią. Do rozwoju dysortografii przyczyniają się choroby matki, szczególnie podczas ciąży. Istnieje większe ryzyko powstania dysortografii w przypadku komplikacji związanych z porodem, które na przykład powodują niedotlenienia czy niedokrwienia mózgu. Również czynniki genetyczne, które przyczyniają się do rozwoju właśnie dysortografii. Wszystkie te elementy mogą prowadzić do mikrouszkodzeń mózgu w życiu płodowym już dziecka. O dysortografii można wnioskować wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie odróżnić słuchowo podobnych głosek do siebie. I chodzi tutaj o głoski dźwięczne i bezdźwięczne. Mówimy tu o głosce p, b, w, f, k, g. Głoski zbieżne też pod kątem miejsca artykulacji również przez dziecko nie są rozróżniane. Mówimy tu na przykład o c, ci, tak? Symptomem takiej dysortografii jest również opuszczanie lub dodawanie nieistniejących liter do wyrazu. I często jest tak, że dziecko w wyrazie, którego dobrze zna, popełnia liczne błędy. I za każdym razem, zapisując słowo, wyraz, które zna, popełnia coraz inny błąd ortograficzny. Dysortograficy mają jeszcze też problem z łączeniem przyimków z rzeczownikami, na przykład w domu, w szkole, z powrotem, oni piszą w ogóle razem. Większość tych objawów wynika z zaburzonej współpracy ręka, mózg, ucho. I jakby to jest takim podłożem właśnie dysortografii. Pamiętajmy, że dysortografia nie może być usprawiedliwieniem dla błędnego pisania, bo podstawą dysortografii, tej diagnozy, jest profesjonalna właśnie diagnoza, która powinna mieć miejsce w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym bądź w poradni oczywiście. Zaburzenie to powinno być potwierdzone przez kilku specjalistów i mówimy tutaj o psychologu, mówimy tu o pedagogu, mówimy też tutaj o logopedzie. I niestety często bywa też tak, że nauczyciel, nie zdając sobie z tego sprawy, że dziecko ma właśnie zaburzenie o charakterze dysortograficznym, ocenia go w dyktandach bardzo słabo. Czyli taki uczeń na dyktantach otrzymuje oceny niedostateczne. I to jest jakby bardzo częste. Wtedy to u dzieci powoduje większe napięcie i stres, co pogłębia tylko poziom problemów z gramatyką. W przypadku głębszego właśnie stopnia dysortografii, tutaj uczeń powinien być skierowany na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, na których będzie właśnie ćwiczył gramatykę. Praca w domu z dzieckiem wymaga wielkiej cierpliwości i zrozumienia jego sytuacji. Często nieraz jego błędy powodują śmiech u rodzica, co wywołuje w dziecku takie uczucie frustracji i rezygnacji. Ćwiczenia powinny przede wszystkim pobudzać zarówno intelekt, jak i emocje dziecka. Dobre ćwiczenia dla dziecka z ortografią to są rebusy, to są krzyżówki, zabawne rysunki, które pozwalają odróżnić błędy od poprawnie napisanych wyrazów. Również wierszyki czy piosenki, których treść jest jakby skupiona wokół reguł gramatycznych, one przynoszą korzyści, bo te melodie, które tak łatwo wpadają w ucho, to dzieci przypominają sobie w razie takiego dylematu ortograficznego i melodie kojarzą jakby z regułami gramatycznymi. I wtedy im łatwiej jest podjąć decyzję, czy to będzie na przykład uzamknięte, czy otwarte. W przypadku każdego rodzaju dysortografii zawsze znaczne korzyści przynosi czytanie książek. I tutaj zawsze specjaliści zgadzają się w tym, że ta aktywność zmniejsza stopień wszystkich zaburzeń, jeżeli chodzi o czytanie i pisanie. Oczywiście najwłaściwszy zestaw ćwiczeń zawsze jest zalecany przez terapeutów, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej i oni dopasują rodzaj metod do stopnia zaburzenia dziecka. I skuteczność terapii dysortografii jest zależna przede wszystkim od indywidualnego zaangażowania oraz zdolności koncentracji i zapamiętywania nowych reguł. Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę. A po krótkiej przerwie opowiem Państwu o zaburzeniu, jakim jest dyskalkulia.
Na sen nigdy już nie wezmę nic. Łatwiej jest mi żyć i na morzu naszych wspólnych lat. Liczę wyspy pełne smutnych dat, aksamitne rafy, gdy byliśmy tak szczęśliwi. Widzę nasze drzewa, które wybił czas. Ja znam naszą miłość pełną burz, czasem tnie w obie strony tak jak nóż i głęboko rani ciebie mnie. Razem ciężko żyć, osobno źle. Chyba zawsze już tak będziemy pogmatwani. Wspólny adres nasze dzieci sny, więc pomóż mi odnaleźć tamte dni. Pomóż mi odnaleźć nasze najpiękniejsze dni. Zaczaruj moje serce, zostaw mnie bez tchu raz jeszcze. Pomóż mi kochać, wylej w moim sercu siebie. Zrób to przecież wiesz. Deszcz, który spływa po mnie aż do stóp. Sama obok siebie jestem znowu tu. marzeniem, co oślepia las. Przecież ja od dawna widzę tylko mrok. Nigdy już nie wezmę nic na sen. Boję się swoich ciemnych, cichych miejsc.
Witam Państwa po przerwie. Dyskalkulia. Dyskalkulia pochodzi z języka łacińskiego i w dosłownym takim tłumaczeniu oznacza trudności w liczeniu. Należy pamiętać, że te trudności dotyczą zagadnień matematycznych u dziecka i one nie są związane znowu z jego rozwojem intelektualnym. Zwykle rozwój intelektualny tutaj przebiega prawidłowo. Częstość występowania dyskalkulii w środowisku szkolnym wynosi od 3 do 6%. I tu jest podobny rozkład pomiędzy chłopcami a dziewczętami. Przyczyny dyskalkulii mają swoje podłoże w genetyce. Oznacza to, że nieprawidłowości są właśnie w tej części mózgu, która odpowiada za zdolności matematyczne. Czyli one są wrodzone i rozwój procesów w obszarze pracy na liczbach przebiega tutaj wolniej, co skutkuje właśnie istotnymi różnicami pomiędzy faktycznymi zdolnościami matematycznymi dziecka, a tymi, które są odpowiednie dla jego wieku. Objawy dyskalkulii można podzielić na dwa obszary życia. Bezpośrednie używanie matematyki jako przedmiotu szkolnego oraz codzienne funkcjonowanie. I w zależności od rodzaju zaburzenia i jego nasilenia obserwujemy występowanie objawów o różnym natężeniu. I takie szkolne objawy dyskalkulii to są nieumiejętności na przykład wykonywania podstawowych działań matematycznych, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie, trudności z dedukowaniem, analizowaniem, wyciąganiem wniosków z działań matematycznych, albo silny stres, takie ataki nerwicowe, które są spowodowane koniecznością nauki matematyki. Tu chodzi o wykonywanie działań czy zadań. Trudności też z odczytywaniem i zapisywaniem liczb, numerów, znaków matematycznych, miar, dat i innych wartości liczbowych. Albo błędne też przepisywanie z tablicy liczb i symboli matematycznych. Objawia się tutaj też trudność z rozumieniem i stosowaniem pojęć i terminów, dat czy symboli geograficznych. Będą tutaj też zakłócenia wyobraźni przestrzennej, mylenie figur geometrycznych, trudności z określeniem położenia przedmiotów względem siebie, problemy z rysowaniem figur geometrycznych, mylenie podobnie wyglądających liczb czy symboli, błędne odczytywanie liczb, na przykład od tyłu. Niedokończanie działań matematycznych. Tutaj mogą być też trudności w uczeniu się tabliczki mnożenia, czy trudności z uszeregowaniem liczb ze względu na ich wartość. Jeżeli chodzi o objawy dyskalkulii w życiu codziennym, to są problemy z zapamiętywaniem liczb, numerów i dat. Trudności będą tutaj też odnośnie odczytywania godzin z zegara. Trudności w posługiwaniu się pieniędzmi, kartą bankomatową. Trudności z gotowaniem ze względu na używanie pojęć liczbowych. Problemy też na przykład z odczytaniem kalendarza czy prowadzeniem kalendarza. Trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, no bo też to opiera się na liczbach. I tutaj też będziemy mieć zaburzenia w orientacji przestrzennej, ale też zaburzenia w orientacji czasowej. I tutaj, jeżeli chodzi o diagnozę, tak samo jak i z dysortografią, tutaj diagnoza musi być przeprowadzona w poradni psychologiczno-pedagogicznej. I tutaj znowu musi to być specjalistyczna, czyli psycholog, pedagog, którzy jakby sprawdzą tutaj przy użyciu odpowiednich testów, czy mamy do czynienia z dyskalkulią, czy może z jakimś innym zaburzeniem. Jeżeli chodzi o ćwiczenie i chodzi o terapię, tutaj można wprowadzić dla dziecka labirynty, rebusy, leniwe ósemki, odwzorywanie figur geometrycznych, symboli z pamięci czy z obrazka. I tutaj taką też dobrą, takim dobrym ćwiczeniem będzie równoczesne pisanie na przykład prawą i lewą ręką. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru.
Się zmienia, nawet ty, nasze wspólne marzenia, to my, małe i duże problemy przeżyjemy. To nic dla nas, razem wszystko przetrwamy. Nawet złe dni chcę tu zostać i zawsze z tobą być, nawet kiedy będzie źle. Chociaż czasem nie raz.